którego roku życia żyła pani właśnie jak mężczyzna?
A to, co tam jest, jest niewidoczne.
Warto... Jest pani lesbijką po prostu. To żona nie przyjęła, rozumiem, z entuzjazmem tego wyznania.
Nie przyjęła z entuzjazmem, no... Nasz związek jest zakończony.
Dzień dobry, Piotr Lekszycki. Moim i państwa gościem jest dzisiaj aktywistka, dziennikarka, pani Edyta Baker, kobieta transpłciowa. No właśnie, jak to jest, bo pani jest kobietą, ale czy w świetle prawa też, jak ma pani w dowodzie zapisane, jak to wygląda?
No w świetle prawa wciąż nie jestem.
I kiedy pani będzie?
Mam nadzieję, że już wkrótce.
Ale czego brakuje?
No brakuje właściwie tylko procesu, który muszę przeprowadzić w sądzie o uzgodnienie mojej płci.
I tam trzeba z rodzicami.
Trzeba z rodzicami, czyli mówiąc krótko, trzeba pozwać swoich rodziców o to, że błędnie określili moją płeć przy narodzinach.
To jest takie dość absurdalne, ale czy pani rodzice są przygotowani na to?
No myślę, że tak, że są przygotowani, wiedzą przecież od lat, co się dzieje. Wiedzą, że przechodzę tę drogę. Ona jest w moim przypadku rzeczywiście długa z powodów może takich zupełnie prywatnych, o których nie chcę tutaj mówić. I faktycznie jak na proces korekty płci przeprowadzany w naszym kraju jest to bardzo długo w moim przypadku, ale na to się składają wyjątkowe okoliczności dotyczące mnie, moje indywidualne. Natomiast no, przeciętnie taki proces, jeśli ktoś się za to weźmie, no to powinien się w 3 latach zmieścić.
Ale też potrzebne jest jakieś zaświadczenie lekarskie, tak?
No, zaświadczenie to mało powiedziane. Trzeba dokonać po prostu diagnozy.
Diagnozy, no, no tak, to, tak, ale jakiś musi papier wydać. Tak.
No właśnie, to się kończy wydaniem takiej opinii, którą wydaje lekarz prowadzący korektę i na tej podstawie można wnieść dopiero wniosek do sądu o uzgodnienie płci, czyli pozew właściwie, bo to nie jest wniosek u nas ciągle. No to jest pozew przeciwko rodzicom.
No właśnie, ale jak idzie pani na przykład do urzędu, to tam musi się pani posługiwać męskim imieniem, męskimi dokumentami. Czy nie czuje się pani wtedy tak jakiegoś takiego upokorzenia, jak, no bo to jednak... Pewnie jest dyskomfort.
Rozumiem, co pan ma na myśli i na pewno jestem tego absolutnie pewna. Wiele osób tak to odbiera. Wiele osób transpłciowych, które są w podobnej sytuacji. Przy czym ja tu muszę od razu zaznaczyć, że kwestia tego, jak my to postrzegamy, no też jest kwestią bardzo indywidualną, bo większość z nas ma bardzo dużą dysforię społeczną. To jest takie pojęcie, które może nie wszyscy rozumieją. Polega to głównie na tym, że odczuwamy pewien dyskomfort. Jest to zazwyczaj bardzo silny dyskomfort z powodu jakiejś sytuacji. No w tym przypadku chodzi tutaj o tą niezgodność płci odczuwanej z płcią metrykalną. Dysforia społeczna konkretnie polega na tym, że odczuwa się to właśnie w kontaktach społecznych, czyli wszystkie te elementy, które mogą wpływać na pogorszenie naszego stanu, pochodzą z interakcji, z kontaktem
z innymi osobami. Czyli jak na przykład ktoś by się do pani męskim imieniem zwrócił. Na
przykład. A to jest jeszcze co innego, bo to, jeśli ja w urzędzie coś załatwiam, no ja jestem na tyle doświadczona w tej tematyce, że mam to już, można powiedzieć, tak ustawione i wiem, że no nie mam co polemizować z rzeczywistością i właściwie nikt tego nie powinien robić. Dopóki mam męskie dokumenty, to wiadomo, że w urzędach muszę się nimi posługiwać. Koniec, kropka. Tutaj nie ma mądrego. Jak je zmienię, to wtedy jest inna sytuacja. Natomiast czym innym jest jeszcze to, jeśli ktoś zwraca się do mnie męskim imieniem...
Tak z premedytacją, tak, na przykład, wiedząc, tak, że tak, tak, jest tak.
To się nazywa wówczas, znaczy tutaj mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Jedno z nich to się tak po angielsku nazywa misgendering, czyli no takie, nie ma polskiego dobrego słowa na to, pomijanie mojej tożsamości na rzecz tego, co jest stwierdzone w dokumentach.
No tak, tak jakby udawanie, że...
Tak, że ja mówię, że czuję się kobietą, a tam ty jesteś dla mnie facetem.
Fanaberia.
Pali, tak, fanaberia. No to jest twoja fanaberia, ja tego nie uznaję. Mhm.
No to jest mi... I mam do tego prawo.
No tak, i mam do tego prawo. No więc teraz, co ja proponuję zawsze takiej osobie, która mi potem na drugi dzień mówi, wiesz co, dzisiaj czegoś nie mogę, bo mnie strasznie głowa boli. Ja mówię, a co mnie to obchodzi, że cię głowa boli? Ja uważam, że pomimo tego, że cię głowa boli, masz zrobić to, to, to i to i mam do tego prawo, żeby tak uważać. I koniec, kropka i bierz się do roboty.
Ale zdarza się jeszcze, że tak ludzie do pani mówią męskim imieniem?
To się zdarza głównie u osób, które chcą celowo mnie dotknąć.
I jak wtedy? Boli to panią, czy raczej...
Już nie.
Już tych, ale bolało kiedyś.
Kiedyś tak, kiedyś z tym walczyłam, dzisiaj nie, bo ja od dawna zresztą uważam, że moje samopoczucie, mój komfort psychiczny no nie zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz, tylko z tego, co się dzieje we mnie.
No tak.
To jest... W związku z czym no, to, że ktoś mi przypomni to, jak kiedyś, jakie było moje imię męskie, a są ciągle takie osoby, no to tak naprawdę to w żaden sposób nie mówi nic o mnie, to mówi tylko o tej osobie, że jest zwykłym nienawistnikiem, jest takim, a ja ci dowalę i powiem, użyję twojego męskiego imienia. No to ty masz problem, nie ja. Ja wiem, jak miałam na imię kiedyś.
No właśnie, albo niektórzy bardzo też, wiem, że osoby transpłciowe często no jakoś alergicznie reagują właśnie na to tak, imię, że to jest, tego nie ma, w ogóle wymazują.
Ja tu powiedziałam o misgenderingu, ale jest właśnie jeszcze to używanie starego imienia, nazywa się też po angielsku tak dead name.
Tak.
To teraz pojawiło się już polskie określenie na to i chyba takie dobre, ładne, nekronim to się nazywa.
A, no to tak, po polsku.
Czyli
tak.
Martwe imię, prawda? Martwe imię, bo faktycznie ono dla nas jest martwe, my go nie używamy na co dzień, nie identyfikujemy się z nim. Ja pamiętam taki moment, kiedy zakomunikowałem rodzicom, że już tego imienia nie chcę używać, a było to akurat w imieniny.
Kiedy przyszli
do mnie z życzeniami, ja mówię, ale słuchajcie, już nie używam tego imienia. No w związku z tym nie było ani życzeń, ani prezentów. Atmosfera siadła. Ale no nie mam z tym problemu. Trudno, nie obchodzę imienin.
Ale nie, no jako Edyta obchodzi pani?
Znaczy w ogóle jakoś przestałam przywiązywać do tego wagę.
A do którego roku życia żyła pani właśnie jak mężczyzna? No bo wiemy, że budowała pani
związek. Tak, oczywiście.
Przejdziemy do tego, ale kiedy właśnie...
To dokładnie to tak trudno powiedzieć, do którego roku życia, bo ja oczywiście żyłam jako mężczyzna, byłam w męskiej roli społecznej, zawodowej, rodzinnej.
Nie ubierała się pani, nie malowała tak...
No wyglądałam tak jak pan, prawda? No. Natomiast...
Ode mnie.
No, ale to już jest inna sprawa. No tak akurat natura mi dała. Ale kobiety wysokie też są. I nawet wyższe ode mnie.
Że są.
I ten moment, kiedy... Właściwie inaczej. Tu nie można wskazać jednego momentu, bo ja w rolę też wchodziłam dość długo. W kobiecą rolę.
Czyli walczyła pani troszeczkę?
To nie chodzi o walkę, tylko jakoś tak po prostu u mnie to wyszło. No ja przez długi czas pracowałam jeszcze w dziennikarstwie, jak już pan powiedział, jestem dziennikarką. Więc miałam też trochę takich obiekcji, czy ja powinnam, już oczywiście mając uświadomione to, kim jestem, chcąc to zrobić, czy ja powinnam to robić pracując, czy nie powinnam się wycofać i dopiero zacząć życie jako kobieta?
Rzucić zawód najpierw, a później...
I w efekcie tak zrobiłam, ale to zastanawianie się nad tym rzeczywiście u mnie trwało dość długo, w związku z czym ja w pewnych sytuacjach już funkcjonowałam jako kobieta, ale zawodowo...
Domu, tak,
nie, w domu to nie, raczej właśnie na spotkaniach naszego środowiska.
Aha, już tak, poza grupę.
Tak. Natomiast zawodowo ciągle byłam w roli męskiej, w rodzinie, w domu też. I To mi zajęło kilka lat, zanim ja w końcu przeszłam na tę kobiecą stronę rzeczywistości tak całkiem.
A jako dziecko była pani normalnym chłopcem? Czy, znaczy czuła pani, wiem też, że coś jest nie tak, ale ciężko było to pewnie zdefiniować, o co to chodzi.
Tak, to prawda. To jest ciężko zdefiniować, bo to nie jest tak, że każdy to czuje zawsze i każdy od razu wie, o co chodzi.
A, no właśnie, to jak to upaść?
Myśmy wtedy nie wiedzieli. Proszę pamiętać, że to lata mojej młodości to są dzieciństwa, to są wczesne lata 70. na przykład.
No tak, no to nie wiedział.
No bo powiedzmy końca 60. To już słabo pamiętam, bo byłam wtedy za malutka, ale lata 70. już pamiętam bardzo dobrze. Ja to oczywiście czułam, ale nie byłam w stanie tego w żaden sposób określić, poza tym, że czułam, że coś jest nie tak. Że moje...
Zwierzała się pani komuś?
A komu?
Rodzicom, koleżankom, kolegom, wuj, babci?
Nie było takich...
I trzymała pani to w sobie?
Ja to trzymałam w sobie i bardziej się zastanawiałam, dlaczego jest to, co jest i co w ogóle powoduje, że ja mam takie myśli, że na przykład wcale nie czuję się tym chłopcem. Mhm. Chociaż to też nie do końca można powiedzieć, że to jest tak, że ja już wtedy wiedziałam, że ja się nie czuję chłopcem, czuję się dziewczynką. To były zupełnie innego rodzaju myśli.
A jakie to były myśli?
Ja się lepiej czułam z dziewczynkami, mnie ciągnęło do dziewczynek, ja miałam zawsze fajne koleżanki w przedszkolu, byłam ulubienicą klasy, jeśli chodzi o żeńską część klasy w podstawówce.
Ale jako chłopiec.
Jako chłopiec, tak, ale to dlatego, że ze mną te dziewczyny mogły sobie pogadać. Ja zawsze byłam, że tak powiem, bliżej nich. No z chłopakami też, ale z chłopakami to było co innego. To było dlatego, że byłam socjalizowana na chłopca, wychowywana tak, żeby być chłopcem.
No czyli i jak to było? Nie, w piłkę musiała pani grać?
Oczywiście, rżnęłam w gałę, jak każdy chłopak bójki w jakieś, tym czasie. Bójki mi się nie zdarzały.
Też nie każdy chłopak musi przecież.
Nie każdy musi, ale mnie to wyjątkowo zawsze odstręczało jakoś, bo czułam też, że to jest po prostu jakaś przemoc. U nas w podstawówce było naturalne to, że praktycznie po lekcjach idzie się na solówę. Jak nie ma solówy, to jest dzień stracony w szkole. Wtedy tak przynajmniej było. Ja pamiętam, że też nigdy nie brałam w tym udziału, nigdy nie dawałam się sprowokować, bo to często były prowokacje takie, tylko właśnie po to, żeby się pozwyczajnie pobić po lekcjach, po szkole.
A jak już weszła pani w ten wiek dojrzewania, no to już to wtedy z jakąś zdwojoną siłą pewnie te wątpliwości się zaczęły rodzić. Co pani wtedy myślała?
Tak, ten okres dojrzewania, właściwie takiej można powiedzieć już młodzieńczej dojrzałości, kiedy też... Mhm. Zaczęły się pierwsze romanse, kiedy zaczęłam też życie seksualne.
To życie było z dziewczynami.
Tak.
I pani do tej pory, jakby w tej materii, jeśli chodzi o życie seksualne, preferuje pani kobiety, tak?
No jeśli chodzi o moją orientację, to jest zupełnie inna kwestia, bo orientacja nie jest związana też z tym, kim ja się czuję. I to,
nie no, ja wiem, tylko że to warto... jest pani lesbijką po prostu, tak?
No nie. Tu bym się tak absolutnie nie deklarowała, chociaż kiedyś rzeczywiście mogłam tak siebie postrzegać, ale właściwie też od czasu, kiedy ja zaczęłam żyć już w roli kobiecej, to też i zaczęłam dużo bardziej eksplorować swoją seksualność. A przede wszystkim zaczęłam być szczera wobec siebie samej.
Czy wtedy zaczęła pani dostrzegać też mężczyzn jako partnerów seksualnych?
I muszę przyznać, że to, że ja kiedyś byłam ukierunkowana wyłącznie na kobiety, wynikało raczej z chęci spełniania pewnej roli, a nie z moich rzeczywistych...
Ale nie musiała się pani zmusać,
nie.
Jak na przykład,
oczywiście.
Nie wiem, czasem homoseksualiści się zmuszają, żeby...
zgadza się.
Normalnie...
To było, to wynikało ze mnie, oczywiście, nie było to zmuszanie się, natomiast było to... też po prostu realizowanie pewnej roli. Czyli gdybym mogła się teraz cofnąć i określić się wtedy i coś zmienić, to prawdopodobnie wtedy inaczej bym pokierowała swoim życiem, przyznała otwarcie na przykład to, że jestem biseksualny.
No właśnie, teraz...
I mam preferencje takie, które właśnie mnie nie ograniczają.
No tak. Lepiej.
Aby tylko było ciepło i oddychało.
Tu się mówi, żeby życie miało smaczek.
No tak. To takie bardzo, tak. Bardzo przyziemne, bo oczywiście no, to żartujemy sobie.
Nie, no, ale rozmawiamy też tak na luzie.
Na luzie, no. Tak. Ale no po prostu myślę, że to jest też temat, który stanowi pewnego rodzaju tabu w całym naszym społeczeństwie, że uważamy, że jak ktoś jest heteroseksualny, to jest ten właściwy, poprawny i tak dalej. Natomiast wszelkie odstępstwa od tego, no to są od razu dewiacje, zboczenia. To jest nieprawda.
A teraz się od tego odchodzi.
Myślę, że większość, gdybyśmy przebadali większość, to jest oczywiście moje domniemanie, ale sądzę tak na podstawie doświadczenia, gdybyśmy mieli społeczeństwo przebadać i ono chciałoby odpowiedzieć szczerze, to by się okazało, że większość jest bi właśnie.
A, że no tak, no, podobno były takie. Ale dobrze, wróćmy do tych młodzieńczych czasów, czyli no, weszła pani w jakieś tam pierwsze relacje, związki, relacje seksualne. No ale co pani wtedy czuła? Wtedy jakby zapomniała pani o tym, że jest... Nie. Czyli nie. To się działo, no nie da się tego wyplenić.
Tego się nie da z głowy wyrzucić, no bo tak jest ukształtowany mój mózg. Mhm. To się dzieje w życiu płodowym. Inaczej jest kształtowany mózg niż reszta ciała. W wyniku, już nie chcę tu wchodzić w te medyczne meandry tego. No w każdym razie to jest błąd, jaki następuje w życiu płodowym i z mojego mózgu tego się nie da usunąć. Tak już jest. No i wtedy, kiedy ja zaczęłam dojrzewać, to wtedy bardzo silnie zaczęłam sobie zdawać sprawę właśnie z tego, że coś jest nie tak.
Że jest
to był dopiero ten moment, kiedy ja przejrzałam tak naprawdę na oczy i uświadomiłam sobie, że kurczę, że to ja... Tu była fascynacja dziewczynami, spotkania, jakieś właśnie przytulania, pocałunki, pierwszy seks. Ja sobie wtedy właśnie zdałam sprawę, że kurde, że to tak nie do końca jest, że ja chcę spełniać tę rolę mężczyzny w tym wszystkim.
Ale spełniała pani rolę.
Spełniałam, no bo
nie próbowała pani, czy próbowałaś pani wtedy troszeczkę tak jakoś
nie,
w tą kobiecą?
Nie. Ja nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić.
No i właśnie, kiedy coś pani...
To są lata 80.
No tak, wtedy tego tematu nie było.
Osobom, które mogą tego nie wiedzieć, przypomnę, że wtedy nie istniał internet.
Owszem.
Telefon był tylko stacjonarny w jednym mieszkaniu na parę tysięcy.
Książki jakieś były, ale trudno dostępne.
No i właśnie, i teraz skąd ja mogę się czegokolwiek w tamtych czasach dowiedzieć? Myśmy naprawdę nie mieli tej wiedzy. Ktoś, jeśli coś napisał w gazecie, to było też półgębkiem i na zasadzie sensacji lub pisania o zboczeńcach, bo to przeważnie tak się wtedy kończyło. Że albo zboczeniec, albo sensacja. O, baba z brodą, facet zmienił płeć, to też sakramentalne zmienił
tak,
płeć.
No.
Płci
o korekcie.
Nie da, no prawda, tak, ale, oczywiście. Ale tak. I ja w rezultacie wylądowałam w bibliotekach. Były takie miejsca w Warszawie, biblioteka...
Właśnie, bo pani miała łatwiej o tyle, że mieszka pani w Warszawie,
Tak.
Więc...
No ale ktoś, kto mieszkał na prowincji, to często w ogóle nie mógł się
ogóle...
tego wiedzieć.
No tak, no ale załóżmy...
Ja chodziłam na Koszykową do biblioteki publicznej, gdzie w księgozbiorze podręcznym wertowałam wszystko, co można było. Oczywiście pod pretekstem, że szukam tam czegoś zupełnie innego.
No tak, jakoś...
Ale ja w ogóle na początku nie wiedziałam, co szukać, bo katalog w bibliotece polega na tym, że po to, żeby coś w nim znaleźć, to trzeba wiedzieć co.
No właśnie, jakich haseł pani szukała? Jak tutaj wiele godzin?
No wiele godzin, więc tak po kolei wychodząc od seksu, od różnych tam słowników seksuologicznych, no tak jakoś powoli doszłam do tego, o co chodzi, przy czym też głównie trafiałam na jakieś opisy tak zwanego wówczas transwestytyzmu.
No tak, to jest zupełnie co innego.
To dzisiaj to zjawisko w ogóle należy już inaczej postrzegać, a dopiero po jakimś czasie, jeszcze po jakiejś publikacji w gazecie, o ile dobrze pamiętam, to albo to było, nie wiem, albo na Przełaj takie wychodziło wtedy, było, albo tak. Była jeszcze Gazeta Młodych, takie też pismo. To już były późne lata 80., druga połowa lat 80., no już wtedy byłam powiedzmy tak około 20. Jakieś takie publikacje się pojawiały, jak gdzieś tam czytając to w końcu, to sobie jakoś zaczęłam układać w głowie, o co chodzi i kim ja jestem.
I trafiła pani do jakiegoś specjalisty?
Wówczas tak.
Psycholog, seksuolog, psychiatra, nie wiem, jakich
poszłam do seksuologa tak z ulicy. No gdzieś tam do jakiejś przychodni.
Po prostu tam do jakiejś...
Po prostu, tak.
I co pani powiedział?
Ale to ani ja nie umiałam tego powiedzieć jeszcze wtedy, ani też lekarz, podejrzewam, nie miał z tym specjalnego doświadczenia, w związku z czym to zbagatelizował i uznał, że jeśli mi radość sprawia zakładanie damskich ciuchów, to okay, spoko, bo to wielu facetów tak ma, a jak partnerka się okaże akceptująca, to w ogóle szczęśliwe życie mnie czeka. I
poczuła pani ulgę, czy przeciwnie?
No nie, bo nie o to chodziło. Tak na dobrą sprawę nie o to chodziło, ale no skoro lekarz tak zbył mnie takimi słowami, no to ja uznałam, że faktycznie no... No może tak mam, że to jest jakaś taka, prawda, dziwna przypadłość, że niektórzy faceci to lubią i powinnam to zaakceptować i z tym żyć, ale mi to cały czas zgrzytało.
No ale weszła pani w rolę mężczyzny i no wiązała się pani z kobietami, były jakieś związki? No,
tak, oczywiście.
I to były normalne, znaczy normalne, typowe, damsko-męskie. I no właśnie, ale zwierzała się pani z problemu partnerką?
Tak, i to już było w latach
90-tych,
kiedy tam miałem kilka partnerek wówczas, znaczy nie tak, że zmieniałem jak rękawiczki, no tak, ale po prostu
jeden się skończył,
się rozstałam, potem była następna i tak po kolei. I były partnerki, ja to jakoś tak czułam, komu mogę powiedzieć, komu w ogóle nie powinnam, z kim w ogóle nie powinnam tego tematu poruszać, bo się od razu skończy. Mhm. I tak były takie momenty, że na przykład jednej partnerce, której to wyznałam, nawet zaczęłyśmy to praktykować, przez pewien czas żyłyśmy praktycznie jak dwie dziewczyny wtedy.
Czyli taki bardziej lesbijski.
No tak, ona ponieważ była też dość swobodna pod tym względem i nie miała jakichś, no można powiedzieć, że też pewnie tkwiła w niej jakaś daleko posunięta biseksualność, taka, która dopuszczała taką ewentualność, że żyła w związku z transkobietą.
Czyli byłyście szczęśliwe wtedy.
Tak, w sumie wtedy bardzo miło wspominam ten okres, niezbyt długi, ale...
Ale się rozpadło
się, tak.
Z innych powodów.
Jak
to w związkach
związków, bywa, prawda?
Ale niektórym partnerkom pani nie mówiła...
Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, dlaczego. No ja to gdzieś tam czułam jakoś tak intuicyjnie, że o, z tą to nie ma się co wychylać.
Że będzie odrzucenie wtedy.
Tak, że po prostu trzeba żyć takim zwykłym swoim życiem, korzystać z tego, co jest. To nie, oczywiście nie oznacza, że te związki były pozbawione czy uczucia, czy jakiejś więzi. Nie, oczywiście było. Niekiedy nawet bardzo dobrze. Dzisiaj to wspominam. Bardzo fajne, bo emocjonalnie bardzo satysfakcjonujące związki. No ale cóż, no ja się tak na dobrą sprawę nie dziwię, bo jeśli poznaję się w roli męskiej z heteroseksualną kobietą,
no to raczej
która oczekuje mężczyzny, tak, to w momencie, kiedy ja się nagle ujawnię, że jestem transkobietą i że wolę funkcjonować w takiej roli...
No to jest takie nieuczciwe też troszkę.
A to nawet nie chodzi o to, że jest nieuczciwe, ale to wiadomo, że to nie będzie jej zadowalać. To od razu nie trafia w jej zainteresowania.
No tak, bo ona ma inne...
Tak, no.
Ale w końcu wzięła pani ślub.
Tak, to potem miałam taki okres w życiu właśnie, że...
Stabilizacja taka, czy...?
Tak, bardzo chciałam się, jak ja to nazywam, ufacecić.
No tak, i czyli co? Dziecko, rodzina, były takie plany, dom. Tak.
Zasadzić drzewo, zbudować dom, spłodzić syna.
No tak, te trzy. No,
nie wszystko się udało. Drzewo zasadziłam, ale chyba zmarniało. Z dziećmi daliśmy sobie w pewnym momencie spokój.
To dzieci.
Bardzo się z tego dzisiaj cieszę. Także...
No to też jeszcze o dzieci zapytamy później, ale właśnie wróćmy do tego ślubu, czyli gdy stawała pani na tym ślubnym kobiercu, no to już tak jakby nie było tego odwrotu. Czy czuła pani, że to już jest koniec Edyty, tak?
Ten okres, kiedy ja to czułam, że jest koniec, to już był wcześniej. Bo ja sobie wtedy jakoś tak, nie wiem, no tak sobie wmówiłam. To oczywiście się dzieje pod presją społeczną, bo społeczeństwo wymaga, żebyśmy realizowali tę rolę, w jakiej nas widzi.
Mhm. Jakiś taki określony model.
Tak, jeśli ja się urodziłam z oznaczeniem płci męskiej, to mam realizować wizję chłopca, mężczyzny. A nie kurna udawać babę, tak? No. Społeczeństwo tego nie lubi.
Więc... Już się pani wtedy poddała.
Przepraszam. Więc uznałam, że no trochę tak, trochę się poddałam i uznałam, że będę realizować tę wizję siebie jako mężczyzny.
Było to straszne dla pani, czy raczej no, uznała pani, no dobra, niech już tak będzie, dam radę.
Było, ale właśnie uznałam, że już trudno, niech tak będzie i dam radę. I to nie jest to, że ja to wymyśliłam i ja to zrobiłam, to robi wiele osób.
No ale nie dała pani rady jednak.
Nie, nie dałam.
A zna pani takich ludzi, którzy do końca życia tak tkwią?
Znam wiele osób takich, które żyją w ten sposób, są uświadomionymi transkobietami, ale żyją cały czas w męskiej roli. Społecznie, rodzinnie i są tego absolutnie świadome.
Ale są nieszczęśliwi.
Na tyle, na ile mogą się realizować jako kobiety, no to się realizują. Mhm. Ale to jest, to są epizody. No, to kiedy... takie... O, na tym właśnie polega... Tak, na tym polega właśnie to, co kiedyś nazywano transwestytyzmem. Dzisiaj stosujemy raczej formę transwestytyczność, bo te izmy, a ości to też jest różnica.
I tak, tam teraz jest już przyjęte...
Tak, no, izmy to są patologie. Mhm. No, nie chcemy, żeby to było nazywane patologią, dlatego że to nie jest patologią. Czyli ktoś, kto od czasu do czasu wskakuje właśnie w kobiecą rolę, można powiedzieć, że to jest właśnie transwestyta, ale tak naprawdę to nie jest żadna odrębna kategoria tożsamościowa. To nie jest człowiek, który ma jakiś inny umysł. To najczęściej są to transkobiety, tylko takie, które w życiu nie mogą się zrealizować, w związku z czym robią to od czasu do czasu.
I takie zastępstwo.
Zastępstwo.
No, na pół...
Jedna właśnie z koleżanek mi tak wyznała kiedyś w takiej dość szczerej rozmowie. Mówi, że no... mówi tak, Edyta, ja mam już tyle i tyle lat, jest dzisiaj już chyba po 60. Ja mam ustabilizowane życie, pozycję zawodową, dom, kochającą żonę, dwójkę dorosłych dzieci, już wnuków się dochowałam. Przecież gdybym ja teraz cokolwiek zaczęła, to ja to rozwalę w
pył. Ale mówi w żeńskiej formie o sobie.
Tak, no.
Ale tylko w rozmowie z panią.
Tak, w rozmowie ze mną, oczywiście.
Z rodziną.
Na co dzień funkcjonuje jako mężczyzna. Rzeczywiście jest poważanym fachowcem w swojej branży. Prowadzi, można powiedzieć, szczęśliwe życie.
Dlaczego to można dlaczego się troszkę pogubić?
No, wszystko jest indywidualną kwestią. Jak ktoś chce siebie i swoje życie widzieć? Ja uznałam w pewnym momencie, że jest jeszcze na tyle wcześnie, że mogę coś zmienić. A sytuacja akurat, która wówczas w moim życiu była, bardzo temu sprzyjała.
Ale właśnie, bo wzięła pani ślub, żona w momencie brania ślubu, no to nie wiedziała o pani...
Nie, ja się ujawniłam później, rzeczywiście. Ja bardzo rzeczywiście chciałam i przyznaję to, bardzo chciałam zostać facetem.
A nie ma pani też takich wyrzutów sumienia, że powiedzmy zniszczyła pani życie właśnie żonie, nie mówiąc jej na początku o tych pani preferencjach?
Nie. Chociaż niejednokrotnie próbowano mnie o to obwiniać, ale nie mam tego poczucia, dlatego że to jest jedna z wielu rzeczy, które się między osobami, które ze sobą żyją, dzieje. Równie dobrze mogły wyjść całkiem inne rzeczy. Mogłam na przykład zostać alkoholiczką.
No tak, ale to wcześniej pani wiedziała o tym, a alkoholizm może się zrodzić.
Też mogłam być już wcześniej, a okazać to dopiero po. Mogłam tysiące innych rzeczy zrobić. Mogłam się okazać, nie wiem, oszustem, naciągaczem, wykorzystywaczem, kimkolwiek innym, więc...
Czyli pani, ale no pani w każdym razie już nie planowała, że to wyjdzie później, że pani będzie mężczyzną.
Nie planowałam, tak.
I no właśnie, po paru latach mówi pani... że żona się dowiedziała od pani, tak? Czy to jakoś wyszło od kogoś innego? Była szczera rozmowa, czy tam...
Tak, to była szczera rozmowa i no już postanowiłam się ujawnić, bo wiedziałam, że dłużej nie wytrzymam, ale nadal uważałam, że jeśli właśnie uda mi się mieć jakąś odskocznię i od czasu do czasu realizować się w roli kobiecej, to że dalej wytrzymam.
Czyli będzie pani mężczyzną z żoną, tak, a normalnie poza domem kobietą.
Czy... No, męska rola.
No, da się, bo wiele osób tak żyje.
To ja mówię, tu jest bardzo ważna kwestia tego, jak my sami siebie postrzegamy i jak... No, jak ta nasza tożsamość w nas, czego się domaga, czego się dopomina, co w ogóle każe nam robić. Bo też trzeba przyznać oczywiście, że stopień nasilenia tych wszystkich nastrojów, nazwijmy to negatywnych, które przeżywamy w związku z niezgodnością naszej płci, tej, którą czujemy w stosunku do tej, którą mamy oznaczoną w metryce, też jest różne. To nie jest tak, że wszyscy cierpią porówno i tak samo. Są osoby, które w wyniku tego naprawdę bardzo poważnie cierpią i są osoby, które przechodzą to znacznie łagodniej, co oczywiście nie oznacza, że ich poczucie...
Czyli pan jest w tej drugiej grupie łagodniej, czy niekoniecznie? No bo jednak długo pani funkcjonowała.
Bo ja swoje też przeżyłam, ale też...
A nie jest pani na tym skrajnym biegunie?
Nie, no bo... nie. Myślę, że nie jestem na skrajnym biegunie po żadnej ze stron.
Ani drugi. Ale żona nie przyjęła, rozumiem, z entuzjazmem tego wyzwania.
Nie przyjęła z entuzjazmem, nasz związek jest zakończony. Cóż, no i to była właśnie ta okoliczność, która też skłoniła mnie do tego, żeby jeszcze raz przemyśleć to, co ja chcę w życiu, co ja powinnam zrobić. No i wyszło mi, że po prostu nie mogę dalej oszukiwać.
Czyli koniec już. Samej siebie. Teraz to był taki definitywny koniec po rozstaniu z małżonką.
Tak.
Powiedziała pani, że teraz już jestem tylko kobietą. No. A rodzice już wtedy wiedzieli?
Nie, wtedy jeszcze nie wiedzieli.
To późno, bo to było ile pani miała lat wtedy?
42.
40, no tak, no to już no była pani dojrzałą kobietą. I no właśnie, to starsze pokolenie to jeszcze chyba trudniej, podejrzewam.
Starsze pokolenie ma dużo trudniej, chociaż młodzieży dzisiaj wydaje się, że to oni mają... No. Tak trudno, jak młodzi ludzie, to nie ma nikt.
No, to jest
trochę fałszywe podejście. Oczywiście, że prawda, każdy widzi się w tej najgorszej sytuacji, najtrudniejszej, ale tu jest jeden ten element, o którym już wspomniałam, że jeśli młody człowiek, dzisiaj 18-latek, 20-latek, podejmie taką decyzję, podejmie decyzję o wejściu na drogę korekty płci, zacznie się zmieniać, zacznie inaczej wyglądać, to on wchodzi w życie już w nowej roli.
No, on buduje, wie, o co chodzi już.
Tak, ale on też buduje swoje życie jako już...
A, młody człowiek, tak, a nie jako 40-letni. No tak.
Jako ta osoba, którą chce być w tym życiu. Natomiast ja całe swoje życie zbudowałam jako ktoś inny.
I dopiero w dojrzałym
dnia, tak jakby przyszedł kot i łapą rozwalił domek z kart.
I od dzisiaj jest Edyta. No i co pani powiedziała, znaczy jak zareagowali rodzice, co im pani powiedziała?
Z rodzicami to było dość takie, no ja się bardzo długo do tego przymierzałam, bo wychodziłam też z założenia, że oni nie bardzo będą chcieli to zaakceptować.
Bała się pani tej rozmowy?
Na pewno. Bardzo mi tutaj pomogła Anka Grodzka. Mhm. Która wygrała akurat wtedy, to był już 2011 rok, wybory do Sejmu.
Tak, pierwsza transpłciowa posłanka.
I akurat to się zbiegło z imieninami mojej mamy. Kilka dni później po wyborach już, kiedy już było wiadomo, że Anka wejdzie do Sejmu.
Przeznałyście się wtedy, tak?
Tak, oczywiście. No, znałyśmy się już wtedy od 6 lat.
A, no to już trochę. A,
to jest czas, kiedy już transfuzja istnieje, kiedy cały nasz ruch działa i to całkiem już wtedy prężnie.
No tak, ale pani działa, ale najbliżsi nie wiedzą jeszcze.
Nie wiedzą, oczywiście, tak, nie wiedzą. Jeszcze wtedy ciągle pracowałam w zawodzie i... no ale właśnie, wróćmy do tych wyborów. Wybory się odbyły.
2011 rok.
Za chwilę imieniny mojej mamy. No i ktoś przyszedł na te imieniny, bo tam goście jacyś poprzychodzili. Ktoś przyszedł spóźniony, w związku z czym jak przyszedł spóźniony, no to siada i uznaje, że teraz... musi coś powiedzieć, prawda? Więc po takiej tam jakiejś formułkach powitalnych było takie, no ta osoba usiadła, no patrzcie państwo, co to się wyrabia, transwestyci w Sejmie. No ja wtedy nie wytrzymałam i powiedziałam, no nie, hola, hola, to nie są transwestyci w Sejmie. I przeciwstawiając się tej osobie, od razu jednocześnie wywołałam cały temat. A kto to jest? No to co? To jak nie transwestyci, to co?
Wszyscy jestem przeciwko pani byli wtedy.
Całe te imieniny zamieniły się w mój wykład na temat tego, co to jest transwestyci.
Ale jeszcze nie mówiąc o sobie, tylko tak
nie mówiąc o sobie.
Ogólnie, no, teorię pani wyłożyła jako ekspertka.
Ponieważ no, wszyscy wiedzieli, kim ja jestem, że pracuję w dziennikarstwie, więc było takie domniemanie, że no dobra, no mogę coś o tym wiedzieć. Zresztą tego nie kryłam. Powiedziałam, że znam przecież Ankę Grodzką, że pisałam, czy tam co.
No tak.
Nieważne, nie pisałam akurat, ale...
No ale w każdym razie wyłożyła pani, o co chodzi, co to
chodzi,
jest
no,
i tak dalej.
Ale jednocześnie też ujawniłam właśnie wobec tych osób obecnych tam...
A, czyli szersze grono było,
tylko
rodzice.
Była tam i rodzina, i znajomi, mamy...
No ale jacyś tam powiedzmy najbliżsi.
Tacy najbliżsi, tak. I ujawniłam też, że ja mam kontakt z tymi osobami, że nawet tam biorę udział w ich spotkaniach, ale oni to potraktowali trochę tak jak taki happening. Mhm. Że takie zgrywy. O, tam pokazałem jakieś zdjęcie z takiej imprezy karnawałowej, na której tam wymyślono, że wtedy się przebieramy za coś. No, w związku z czym ja pomyślałam, że no, za kogo ja się mogę przebrać, mając tam lat 40 parę, kiedy już w szkole przeszłam przez chyba wszystkie możliwe przebrania i byłam i za kowboja, i za tego, i za tam muszkietera, i jeszcze...
No, ale
za,
to jeszcze za męskie były.
Tak, no to za kogo się? No, za Indianina się nie przebiorę, ale mogę za Indiankę. I się przebrałam za Indiankę. Miałam tam akurat do tego akcesoria, więc wystąpiłam jako Indiankę i te zdjęcia im pokazałam. No i to wyszło wyszło raczej jak taki happening właśnie.
Tak, to są takie żarty, wygłupy.
Tak. No.
Ale kiedy pani powiedziała,
i to
ja jestem tak...
Ale ja później, jak oni sobie poszli, zapytałam już mamę. Mówię, ale ty rozumiesz, co ja powiedziałam? O, nie. Mama oczywiście to... Nie. Ja mówię, no... Właśnie powiedziałam to, że przecież ja też w tym uczestniczę, że ja też jestem jedną z tych osób. Tak, a to ja nie zrozumiałam, ale to moja mama tak ma.
A tata?
A tata jest, ma temperament takiego kota drzemiącego na sofie, który otworzy się. To jest twoje życie. Masz prawo robić z nim co chcesz.
Aha, i koniec. Czyli trudno powiedzieć, czy to była pozytywna.
Nie, ja wiem, że on to akceptuje. Oczywiście tam jakoś może na swój sposób sobie tłumaczyć to, ale no, akceptuje to o tyle, że uważa, że to, co ja czuję i to, co robię według tego w swoim życiu, jest w porządku, bo wynika ze mnie. I może się tym nie zachwycać, może sam mieć inną wizję mnie jako jego dziecka, ale uznaje to, że najważniejsze jest to, żebym ja realizowała siebie. Nieważne, co to będzie, ważne, żebym realizowała siebie. I to ja to bardzo cenię.
Bo a mamie trudniej było przyjąć?
Mama walczy z tym, walczy.
Jeszcze do tej pory, mimo że
do tej pory, tak.
Od 10, 12 lat.
Od takich, co ci przyszło do głowy na stare lata, po nawet argumentowanie, że ona urodziła syna. I nawet mój brat próbował tłumaczyć, że nie urodziłaś syna, tylko urodziłaś osobę. Bo mój brat bardzo dobrze to przyjął.
Czyli brat wsparł.
Za to jestem mu bardzo wdzięczna, bo Nie spodziewałam się tego. Spodziewałam się dużo gorszego przyjęcia. No po prostu źle oceniałam własnego brata.
No ale okazało się, że w takim trudnym momencie
tak, właśnie, że
zdał egzamin.
Od osoby, której się najbardziej chyba tego obawiałam, myślę, że bardziej się obawiałam reakcji brata niż rodziców.
Ale mama zwraca się do pani żeńskim imieniem, czy...
Ojej, to jest...
Trudne pytanie.
Materiał na powieść w odcinkach. Ciągle nie może, ciągle się zapomina, ciągle jej to nie może przejść przez gardło. I ja też... No właśnie, i tu wracamy znowu do tego deadnamingu i misgenderingu.
I jak to nekro...
Ja jestem już za stara na to, żeby robić z tego powodu jakieś dramaty. I po prostu to zwyczajnie olałam, bo...
Ale tata normalnie mówi do pani.
Tata mówi tak trochę, żeby... Wiem, że jest mu trudno, bo jest już człowiekiem wiekowym.
Starej daty.
Osobie, która przez przeszło 50 lat zwraca się do dziecka, no dobra, 40 parę, bo to...
No tak, bo to było 12 lat prawie.
Sytuacja się trochę zmieniła. Zwraca się do swojego dziecka w męskiej formie i określonym imieniem i nagle ma to zrobić, jest naprawdę trudna. My często żądamy tego, żeby do nas się zwracać w określony sposób i to jest okej, ale musimy też przyjąć to, że osoby, które nas widzą, które z nami obcują, mają pewnego rodzaju ustawienia domyślne. I działamy trochę tak jak program w komputerze, na ustawieniu domyślnym.
I nie da się tego...
I trzeba potem naprawdę coś kliknąć, żeby to ustawić.
Ale nie walczysz pani z tym, czy...
Przestałam. Po prostu stosuję taką strategię, że w momencie, kiedy mama mówi do mnie, nie wiem, czy przez zapomnienie, czy raczej po prostu to jest siła bezwładu. Ja wiem, że u niej to jest siła bezwładu, której ona jest za słaba na to, żeby to pokonać. No to po prostu nie reaguje.
A, i co?
Wtedy jeśli mnie pyta, zrobiłeś coś tam, no to z mojej strony jest cisza.
Aha. I dopiero jak zwróci się prawidłowo, to wtedy...
No, i potem się zaczyna takie, no zrobiłeś, łeś, to ja nie wiem, jak ja mam do ciebie mówić. Mówię, no czego nie wiesz? Wiele razy wałkowaliśmy
niby śmieszne, ale nie wiesz? Pani ma do tego dystans, to jest też łatwiej na pewno, ale ludzie... Nie każdy potrafi
bardzo
do tego
wiele
podejść.
Osób
pewnie
nie potrafi.
Większość nie potrafi.
Nie potrafi.
A czy pani, no bo wzięła pani ślub, dzieci pani chciała mieć, tak? Planowałyście...
Był taki czas, chciałam, ale...
Próby były, rozumiem.
Były próby.
Czyli po prostu nie wyszło z przyczyn.
Z powodów też, o których nie chcę tu mówić, bo dotyczą już, no, że tak powiem...
Rozumiem, no w każdym razie...
Danych wrażliwych dotyczących mojej żony, bo tam w grę wchodziła pewna choroba.
Nie, no to dobrze, to nie będziemy w tę stronę iść, ale czyli no, nie udało się
nie udało
i...
się.
No nie żałuje pani też.
Nie żałuję, dlatego że myślę, że gdyby to dziecko było...
No właśnie, czy wtedy by pani była już mężczyzną w tej roli do końca życia?
No to albo bym musiała zarżnąć siebie całkiem, w sensie no... Jeśli chciałabym być rodzicem odpowiedzialnym, no ja niestety wiem, co to też znaczy. No to się nie dzieje akurat z mojego powodu, bo to nie z mojego powodu, tylko z powodu reakcji społecznej takie dziecko miałoby przegwizdane, ale nie chciałabym go zwyczajnie na to narażać.
Czyli raczej by została pani już
pewnie
w tej męskiej roli?
Pewnie tak. I...
Tak jak ten kolega, nasza tak, koleżanka, no, o której pani wspominała.
Więc ten aspekt zawsze był, ja dużo się na tym zastanawiałam i stwierdziłam jednak, że dobrze, że tego dziecka nie ma i już w pewnym momencie po prostu sobie też odpuściłam starania, ale że moja żona też jakoś specjalnie nie nalegała, to chyba tak po prostu...
Jakoś tak
gdzieś się to rozmyło.
Samo się rozmyło. A kiedy pani zaczęła fizycznie zmieniać właśnie jakieś operacje, zabiegi, jak to, proszę mnie poprawić, jeśli jakoś tam wyrażam się nieprawidłowo, ale no wiadomo, są pewne zabiegi, które należy, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale można przejść, żeby jakoś tam bardziej... upodobnić się do kobiet.
To ja tu od razu rozwieję pewien mit. Ten mit takiej tak zwanej operacji zmiany płci.
No tak, no to wiemy,
tego
że
nie ma.
Tego nie ma.
Tego
tak.
nie ma.
Ale, no ale jakieś tam są ruchy, zabiegi, które
tak,
tam mogą...
Ale osoby transpłciowe w trakcie korekty, jeśli już się na nią zdecydują, mogą przechodzić bardzo wiele zabiegów różnego rodzaju, a mogą nie robić nic.
Czyli po prostu jest to, ale to wtedy nie dostaną tego orzeczenia lekarskiego.
Nie, 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 bo orzeczenie lekarskie nie jest jeszcze póki co, tam nie ma takiego warunku, że ja muszę przejść jakieś zabiegi. Teoretycznie powinnam...
To, co w głowie jest.
Powinnam rozpocząć leczenie hormonalne. I to w zasadzie większość osób robi. Problemem tak naprawdę są osoby niebinarne, czyli takie, które
żadnej płci się...
wyłamują się z kategorii męskości, kobiecości.
No tak.
Bo jeśli ja mam określić siebie, no to powiedzmy jestem tą binarną kobietą, prawda? Czyli w układzie binarnym mówimy o mężczyźnie i o kobiecie. To są dwie strony. Czyli przechodzę z jednej strony na drugą.
No tak, no tutaj wiadomo, jasna sytuacja, nic nie pomiędzy.
Odwrotnie. A osoby niebinarne są tak na dobrą sprawę nie wiadomo gdzie. Ponad tym, poza tym, pomiędzy tym, w pół tu, pół tu. Takie, no jest wiele kategorii niebinarności. To też nie należy tego mylić z tym, co się teraz opowiada, takie głupoty, że tam już istnieje 70 ileś płci.
No to często takie żarty z prawicy.
No, no nie istnieje. Jest po prostu tożsamość płciowa. Każdego z nas jest inna. I tak na dobrą sprawę dzisiaj młodzi ludzie określają swoją tożsamość, po prostu mnożą tylko określenia, które mają oddać ich stan, w którym oni się znajdują. Natomiast to też nie oznacza, że powstaje w ten sposób jakaś kategoria płciowa. Ja raczej mówiłabym tutaj o ogólnej kategorii niebinarnej, a i już dać sobie ewentualnie kilka...
Takaś jakby trzecia.
Podkategorii.
To już jakby tak. Może pomińmy, bo właśnie byśmy przeszli do tego pani procesu.
No i właśnie,
pani procesu,
no i bo... te zabiegi no, są zawsze problematyczne. Bo to jest tak, że presja społeczna jest też taka, że jeśli ja już zaczynam korektę, to muszę je robić.
To już na full.
No i tak, nawet właśnie nie tak dawno rozmawiałam z Anką Grodzką, która nawet powiedziała mi taki tekst, właśnie o tym rozmawiałyśmy. I powiedziała mi, wiesz, Edyta, ja wtedy, kiedy robiłam korektę, to byłam w takim ciągu, że już leciałam po całości, nie bardzo się nad tym zastanawiając. A pytanie dotyczyło, czy rzeczywiście ona czuła, że musiała robić operację genitalną.
Ale to jest, wydaje się, taki podstawowy atrybut męskości.
Kobiecości, no czy podstawowy?
Znaczy no...
Taki... Znaczy właśnie, to jest to, o co nas najczęściej pytają i co też wiele osób uważa, że jeśli dowiaduje się o czyjejś transpłciowości, to najważniejsza rzecz jest teraz dowiedzieć się, co ta osoba ma w majtkach. I czy już zrobiła operację, czy jeszcze nie zrobiła? Czy naprawdę ja mam...
Czy to nie jest konieczne do tego, żeby stać się kobietą?
No nie, no bo ja uważam tak, że to, co tu pokazuje, to pokazuje przede wszystkim swoją twarz, no nie wiem, popiersie, ręce, włosy, kawałek nóg i tak dalej. A to, co tam jest, jest niewidoczne.
To tylko dla no wiadomo, dla partnera.
W związku z czym, czy ja tutaj coś zrobię, czy nie, to jest to moja sprawa. Uważam, że dla mnie znacznie ważniejsze było na przykład przeprowadzenie pewnych poprawek na twarzy, mhm. które no, spowodowałyby feminizację, czy też, no już nie mówię tutaj o odmłodzeniu, bo to jest no,
to
inna
jest
sprawa.
To jest inna kwestia, to już każdy...
Ale pewną feminizację, no i tutaj oczywiście mój doktor od tych rzeczy naprawdę dokonał cudów, bo ja wyglądałam kiedyś dużo gorzej. To znaczy inaczej, gdybym tamten wygląd zachowała, to dziś bym wyglądała dużo gorzej. Ja wiem, że jestem już stara i szpetna i
no, ale wygląda pani, no, prezentuje się pani dobrze.
Dziękuję, staram się
pytamy,
jak mogę.
Ale
no w każdym razie jestem już po 50 i to mogę powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica i mimo wszystko ja akceptuję swój wygląd. To nie jest tak, że mam coś tam sobie do zarzucenia. Jest w porządku, naprawdę.
Czyli, ale no, wiemy, że biust pani też... sobie zmieniła, tak? Czy
no to jest tak, że i tak, i nie. Bo nie robiłam, nie mam implantów. Chociaż prawdopodobnie przy trochę innym układzie byłabym je miała i nie wiem, czy bym dzisiaj nie żałowała. Ale no, nie doszło do tego. W związku z czym odbyło się coś innego. Taki zabieg, dużo mniej inwazyjny, który to się nazywa autotransplantacja tłuszczu.
Czyli z ciała gdzieś tam jakaś
się pobiera
innej
tutaj.
Części.
Dzięki temu trochę schabików mi odessano. I ten tłuszcz, który się tu znajduje,
do brzucha pani nie ma.
Wszczepiono w piersi. To nie jest rzecz, którą się powszechnie robi, bo tego typu zabiegi stosuje się na przykład u kobiet, które przeszły jakieś fragmentaryczne usunięcie piersi. Czyli powiedzmy, mając guza gdzieś po jednej stronie, gdzie dało się wyciąć tylko jedną stronę,
no tak, to wtedy trochę...
to się uzupełnia bardzo często właśnie tłuszczem pobranym z innych...
Ale co innego całe zrobić?
Natomiast trans kobietom nikt nigdy nie budował piersi od podstaw. To zrobił mój doktor Robert.
Taka pionierska Mielowski. Trochę.
Tak, z Prime Clinic na Powiślu. Przepraszam, to nie chodzi mi tu o reklamę. Ja po prostu mówię o doktorze Chmielewskim zawsze dlatego, że mam dla niego najwyższe uznanie i to, co on zrobił, było naprawdę i pionierskie, jednocześnie dla mnie bardzo, bardzo dobre i też no po prostu jestem doktorowi niesamowicie wdzięczna. To spowodowało, właśnie to tak, taki autotransplant tłuszczu powoduje, że to, co się zbuduje, i tak znika później z czasem, bo to się wchłania. To jest mój własny tłuszcz, więc on podlega tym samym procesom.
Tak, jak trzeba go...
No i co?
I
budowanie takich tłuszczy nie jest trwałe.
Czyli nie może pani się odchudzać.
Ale ja później zacząłem brać hormony.
Aha, później.
Tak, znaczy brałam też wcześniej, ale potem miałam przerwę. I tak bym musiała mieć po to, żeby te zabiegi móc zrobić, to jednak wtedy...
Bo to cały czas pewnie nie można też brać.
Nie brać, no. Ale to nieważne, miałam z innych powodów, potem zaczęłam znowu brać, tak mniej więcej rok później. Kiedy to, co się miało wchłonąć, już się wchłonęło i zostały takie, powiedzmy, dwa... No, takie malutkie jabłuszka. I pod wpływem tych hormonów, no naprawdę zaczęły mi potem piersi rosnąć jak nastolatce.
A, i to było fajne uczucie.
I to było fajne, bo dzięki temu mam piersi naturalne, bez sztucznych wypełniaczy, a to, co wyrosło, jest dla mnie satysfakcjonujące.
A to, co wspominała pani o tych majtkach, to, co w majtkach, rozumiem, no pani nie zdecydowała się na zmianę
nie zdecyduje się. I jest wiele powodów, dla których wiele osób się nie decyduje. To nawet, wie pan co, to, co ja na ten temat myślę, to jest jedno. Ale w ogóle dlaczego osoby tego nie robią, osoby transpłciowe? Jest kilka powodów. Jedne po prostu tego nie chcą, czyli wolą to, co mają. I to jest w porządku. Inne zwyczajnie się boją, bo operacja usunięcia penisa i jąder i wytworzenia w to miejsce pochwy jest bardzo skomplikowana operacja. Jeśli ten penis okazuje się jeszcze za malutki, bo niestety czasami się okazuje, bo z tego się wytwarza wnętrze pochwy, ze skóry, która zostaje. Jeśli jest za mało materiału na to,
to trzeba.
Czyli to albo zrobimy taką pochwę, albo musimy zdobyć materiał skądinąd. No to skąd się zdobywa materiał? Z innych jakichś miejsc na ciele. Lub pozyskuje się go z jelita, więc to jest jeszcze ingerencja w układ pokarmowy.
No jest to niebezpieczne, już inwazyjne.
Dziękuję, jeśli nie trzeba, to nie.
Ale pani nie przeszkadza.
Nie, mi nie przeszkadza.
Wręcz odwrotnie, tak?
Trzeci powód, dlaczego osoby tego nie chcą robić. Dlatego, że jeśli coś pójdzie nie tak, a nie mamy gwarancji, że taka operacja będzie w 100% udana, teoretycznie zachowuje się tam połączenia nerwowe, które mają nam zagwarantować, że po takiej operacji będziemy odczuwać przyjemność seksualną, prawda, podczas seksu. Buduje się łechtaczkę z resztki, z czubka penisa.
Ale nie zawsze potem...
A jak to nie zadziała, no to co? To pozbawiam się automatycznie do końca życia jakiejkolwiek przyjemności.
A zdarza się tak, że to nie...
A zdarza się.
Bo też się
od koleżanek, które są po operacji, mam bardzo sprzeczne dane. Jedne twierdzą, że to jest w ogóle przereklamowane, że nie warto, że kupa zachodu, kupa pieniędzy, po nic tak naprawdę.
No właśnie, ile kosztuje to wszystko?
Zależy gdzie, a do tego dojdziemy. Zaraz, zaraz jeszcze tylko dokończę. Inne mówią, że fajnie było to zrobić i jest super. I to też jest okej. A teraz są jeszcze takie, które mają trudności w oddawaniu moczu po tym i powiedziały, że gdyby miały to cofnąć, to już nigdy więcej by o tym nie pomyślały, bo też mają. Niektórzy lekarze robią to po prostu tak, że nie potrafią wykończyć cewki moczowej, która przecież ucina, tworzy nowe ujście dla niej.
Jest to trudne zapewne.
Jest to trudne. I potem trzeba robić poprawki. Ceny, jeśli pan pyta o ceny, no to ceny są takie, myślę, najtaniej, gdzie można to dzisiaj w Polsce zrobić, to jest tak pewnie już teraz.
To jest inflacja.
Nie wiem, jak z tą inflacją, bo nie. Tych ostatnich cen,
tak, to już nie,
z ostatnich
nie
tygodni nie znam, ale podejrzewam, że to już by tak z 50 tysięcy.
Ale taka być. Pełna, znaczy chodzi tylko pani o członka, czy o całość, taka korekta płci?
Usunięcia, znaczy tej korekty płci jako takiej.
Znaczy, bo to nie wiadomo, nie zależy kto co robi, no bo hormony...
Mówimy
to
jest... o operacji genitalnej. Tylko o operacji genitalnej.
No tak.
To u trans kobiet. Bo teraz u trans mężczyzn wygląda to zupełnie inaczej. Bo u nas się ucina penisa, jądra i robi w to miejsce dziurkę. A tam z dziurki trzeba zbudować penisa.
To
jak to zrobić? No i właśnie, i to jest dopiero problem. U trans mężczyzn w wyniku, oni przechodzą terapię hormonalną testosteronem, i u trans mężczyzn łechtaczka, którą mają naturalnie, jako swój naturalny organ, pod wpływem testosteronu się powiększa. Mhm. Nawet niekiedy do rozmiarów mikropenisa. W związku z czym powstaje coś takiego, co jak wiem od niektórych chłopców, jest takim organem, którym nawet można próbować penetracji. Nie widziałam nigdy na żywo, bo nikt, żaden z kolegów mi tego nie pokazywał, ale wierzę na słowo, że skoro są tacy, którzy to próbowali, to znaczy, że jest to osiągalne. Z tym, że naprawdę jest to malusieńki penis. W związku z czym chłopaki robią coś takiego, że albo przechodzą specjalną operację nazywaną metoidioplastyką, która polega na tym, że tę łechtaczkę formuje się właśnie na kształt takiego mikropenisa, wytwarzając jeszcze napletek do tego.
Wydaje się, powiększa już.
I to im też wystarcza. A poza tym zachowują w pełni funkcjonalną waginę przecież.
Czyli mają dwie...
No, czy mają dwa w jednym, tak. Można powiedzieć, mają dwie opcje. Natomiast no, nie dla wszystkich jest to wystarczające i są tacy, którzy chcą jednak mieć tego penisa prawdziwego. No to się robi różnego rodzaju implanty. To jest jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej skomplikowane, jeszcze bardziej niebezpieczne niż u nas. Bo tu trzeba wytworzyć organ. I teraz, tak jak u nas na przykład cewka moczowa ulega skróceniu, tak tutaj trzeba ją przedłużyć. Mało tego, to miejsce połączenia zostaje potem wewnątrz. I bywa często przyczyną różnych infekcji nawracających i tak dalej. To też nie jest dobry pomysł, w związku z czym chłopcy też się na to nie decydują, chociaż nie jeden na pewno by chciał. I jest jeszcze taki najdoskonalszy, można powiedzieć, model. To jest po prostu kompletny implant penisa z hydrauliką. Czyli z całym oprzyrządowaniem, które się tam najczęściej umieszcza w protezie jąder i w mosznie,
To jest najlepsze, tak najskuteczniejsze.
Tam jest uruchamiający to takie miejsce, które uruchamia cały układ i on się podnosi, a jak potem po wszystkim...
Opada.
Z tym, że oczywiście to jest też, to jest nadal proteza. On nie ma tej funkcjonalności jak penis męski taki naturalny, bo nigdy nie będzie miał wytrysku, bo nie ma nic skąd tego wytrysku. To samo jak kobieca pochwa, która jest nawilżana w naturalny sposób. U trans kobiety pochwa nie ma tego nawilżania, więc musimy też tu stosować lubrykanty na przykład. To też jest powód, dla którego wiele dziewczyn nie chce tego robić.
Kończy nam się czas. Zapytam jeszcze tylko, jest pani teraz w związku?
W tej chwili nie.
A szuka pani raczej właśnie kobiety czy mężczyzny? Czy nie ma to
Ja w ogóle teraz nikogo nie szukam.
Ale jakby miała pani trafić na miłość?
Otwieram się na nieznane i uznaję, że co ma być, to będzie i kto ma się znaleźć, ten się znajdzie.
Dobrze. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była dziennikarka, aktywistka, transkobieta, pani Edyta Baker.
Dziękuję.